To jest Jim. Gdyby nie te okulary, może mógłby uchodzić nawet za Abrahama, ale Jim jest jak najbardziej postacią współczesną, jest Amerykaninem, ale już wiele razy był w Polsce. Był w Polsce na tyle długo, że udało nam się go oswoić do tego stopnia, że naszym pastorom to on je z ręki. A o Jimie mówię dlatego, że tak naprawdę Jim będzie nam towarzyszył przez te 5 tygodni, bo ten materiał, którym się będę dzielił, to w gruncie rzeczy jest dzieło życia właśnie Jima Kocha. Jim Koch jest terapeutą małżeńskim i rodzinnym i kiedy studiował Księgę Rodzaju, kiedy studiował Pismo Święte, zwrócił uwagę przede wszystkim na tę historię jako historię całej rodziny. My często patrzymy na pierwszą Księgę Rodzaju jako właśnie Księgę Początków, jako historię narodu izraelskiego, jako historię Bożego Przymierza. Ale on dzięki swojemu wykształceniu, dzięki swojej wrażliwości zobaczył tam też to, co jest niesamowite. Historię 4 pokoleń, jednej rodziny i różnych rzeczy, które się w tej rodzinie działy. Różnych dobrych i złych wydarzeń, które były przekazywane później z pokolenia na pokolenie, odbijając się bardzo wyraźnym śladem w historii każdego pokolenia z tej rodziny. I historię Boga, który był zawsze wierny swoim obietnicom i który przeprowadzał ich przez kolejne rzeczy, aż stali się takimi, jakimi on chciał, żeby byli. Kiedy Jim był w Polsce i kiedy przedstawiał ten materiał w wersji skróconej, zajęło mu to 3 dni. Więc jak sobie wyobrażacie, nawet te 5 niedziel, które spędzimy, to będzie jedynie skrót skrótu, w związku z czym muszę was od razu ostrzec, że nie o wszystkim zdołamy powiedzieć. Ale jeżeli ktoś bardzo chciałby usłyszeć tę mniej skróconą wersję, została ona nagrana i te nagrania wciąż są jeszcze dostępne w Polsce, w języku polskim z tłumaczeniem poprzez Koinonię, poprzez Fundację Słowo, Misja i Życie z Ustronia, więc jeżeli chcielibyście usłyszeć więcej i samego Jima, to zachęcam do kontaktu z Ustroniem albo poproszenia naszej Joli, żeby te nagrania sprowadziła i wysłuchanie ich samodzielnie. Natomiast na naszych nabożeństwach będziemy skupiali się na wybranych wątkach z historii rodziny Przymierza. Przede wszystkim na tych wątkach, które pokazują przemiany, jakie zachodziły w życiu tych ludzi. Bo każdy z nich, chociaż my patrzymy na nich już w takiej doskonałej, pełnej postaci, w gruncie rzeczy przechodził długą, czasami bardzo bolesną drogę, zanim stał się tym, takim, jakimi my ich pamiętamy. Historia rodziny Przymierza zaczyna się w Ur, na terenie dzisiejszego Iraku. I zaczyna się od postaci, którą nie zawsze pamiętamy, od postaci Teracha, który był ojcem Abrahama. Jeżeli czytamy 11 rozdział Księgi Rodzaju, dowiadujemy się, że to Terach postanowił wyruszyć do Kanaanu. Być może w Ur nie działo się już najlepiej, być może to miasto zaczynało podupadać. W każdym razie postanowił, że zabierze swoją rodzinę i wyruszy do innego kraju, do ziemi kananejskiej. W tamtych czasach, zamiast przez pustynię, ludzie podróżowali przede wszystkim wzdłuż wielkich rzek. I tak samo też postąpił Terach, zabierając Abrahama i zabierając resztę swojej rodziny. I widzimy, że w swojej drodze zatrzymał się w połowie dystansu. Doszedł do miejscowości, którą znamy jako Haran i zatrzymał się tam. Nie poszedł dalej. I w gruncie rzeczy, kiedy my otwieramy tę historię, kiedy spotykamy Abrahama jako tą pełnoprawną postać, spotykamy ją właśnie w Haranie. W miejscu, do którego zaprowadził go ojciec, w miejscu, w którym jego wyprawa jego ojca zakończyła się. Nie wiemy, dlaczego Terach zdecydował się tam zostać, nie wiemy, jakie były jego motywy, co nim kierowało, ale wiemy, że tam był, tam się zatrzymał i tam też umarł. Ale Bóg chciał, żeby Abraham szedł dalej. I to właśnie będąc w Haranie, Abraham słyszy Boże wezwanie. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Wiecie, te stwierdzenia miały pokazać Abrahamowi, że w jego życiu zaczyna się nowy etap. Że teraz Bóg, jakby można powiedzieć, bierze go na swój stół i pokaże mu, w jaki sposób może stać się wielkim mężem Bożym, takim, jakim znamy go obecnie. Te słowa sugerowały Abrahamowi, że właściwie ma zostawić za sobą całe swoje życie. Swój dom, swoją rodzinę, to wszystko, czego wcześniej się nauczył i ma wyruszyć w gruncie rzeczy w nieznane. Bo nawet jeżeli wiedział, że ma iść do Kanaanu, to było miejsce, w którym nigdy wcześniej nie był i nie wiedział, czego się tam spodziewać. I Abraham, jak wiemy, usłuchał Boga. Był posłuszny Bogu i rzeczywiście wyruszył z Haranu. Ale już to pierwsze wydarzenie pokazuje nam bardzo ciekawy rys w osobowości Abrama. Jeszcze wtedy nazywał się Abram, a nie Abraham. Mianowicie wyszedł z Haranu, wyszedł z domu swojego ojca, ale zabrał z sobą Lota, swojego baranka, i zabrał tyle rzeczy, tyle majątku, ile tylko zdołali zabrać ze sobą. Zarówno on, jak i Lot. A ponieważ w tamtych czasach wyglądało to inaczej, w gruncie rzeczy zamiast małej rodziny, jakbyśmy sobie to mogli wyobrażać, to się zrobiła z tego wielka karawana ludzi, zwierząt, dobytku, która wyruszyła w długą drogę do Kanaanu. Abraham był człowiekiem zapobiegliwym. I chociaż był posłuszny Bożemu powołaniu, chociaż był posłuszny Bożemu wezwaniu, postanowił, że zrobi wszystko, aby się upewnić, że cokolwiek go spotka na tej drodze, on będzie przygotowany. Wiecie, Lot był dla niego zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem na wiele sposobów. Abraham nie miał syna, nie miał jeszcze potomstwa. W związku z tym jego bratanek zawsze mógł być potencjalnym dziedzicem, gdyby tego dziecka nie było. Co więcej, Lot był już dorosłym mężczyzną, który był... Właśnie, to nie był nastolatek, to był dorosły mężczyzna, który sam już dysponował wielką siłą, wielkim majątkiem. W związku z tym był też wspaniałym sprzymierzeńcem w takiej podróży. I Abraham wiedział, że różne niebezpieczeństwa mogą go na tej drodze spotkać. Więc wyruszył w nią, odpowiadając na Boże powołanie, ale idąc za pewien kompromis w tych warunkach, które Bóg mu postawił. Poszedł, zabezpieczając się, robiąc wszystko, co możliwe, żeby było mu jak najlepiej. Razem z Lotem cała karawana dotarli aż do Sychem, do miejscowości, w której później Abraham słyszy znowu głos Boga. Ziemię tę dam potomstwu twemu, wieczne posiadanie. Wiecie, właściwie obietnica, którą otrzymał Abraham, obejmowała przede wszystkim dwa elementy. Bóg obiecał Abrahamowi ziemię i Bóg obiecał Abrahamowi potomstwo. I jak później zobaczymy, to były też te dwie rzeczy, których Abraham pragnął najbardziej. To były te dwie rzeczy, które go chyba najbardziej przekonały do tego, żeby pójść za Bożym głosem, żeby wyruszyć w taką szaloną podróż, żeby zawierzyć temu głosowi Boga, który usłyszał. Potomek i ziemia. To były te dwie rzeczy, których szukał. Zaczęło się od Sychem. Tam czytamy, że Abraham zbudował ołtarz Bogu i wzywał imienia Pańskiego. Później ruszył dalej, dotarł do dzisiejszego Betel, późniejszego Betel. Tam również zbudował ołtarz Bogu i znowu wzywał imienia Pana. A później ruszył jeszcze dalej na południe, aż dotarł do pustyni Negeb. I dopiero tam się zatrzymał. Wiecie, kiedy to jest w Księdze Rodzaju właściwie 1, 2, 3 wersety, ale tak na dobrą sprawę, kiedy popatrzymy na to z perspektywy Abrahama, to musiała być trudna podróż. Usłuchał Bożego wezwania, poszedł do miejsca, którego nie znał, ale kiedy przybył na miejsce, okazało się, że tam już są ludzie. Tam już ktoś mieszka, a on jest tylko przychodniem. On jest gościem, którego owszem ugoszczą, ale na dobrą sprawę nie chcą tak bardzo, żeby się pośród nich osiedlił. Więc przenosił swoje namioty, przenosił swoje miejsce z jednej miejscowości do drugiej i z kolejnej, aż trafił nie do tego Kanaanu, mlekiem i miodem płynącego, którego my sobie przypominamy później z Księgi Jozuego, ale na pustynię. Na miejsce, w którym właściwie nikt inny nie chciał się osiedlić. I czytamy, że tam w końcu rozbił swoje namioty na dłużej. To nie wyglądało jak spełnienie obietnicy. Nie miał potomka i ziemia, na której się osiedlił, wcale nie wyglądała jako ta, którą chciałby posiąść, którą chciałby mieć dla siebie i dla swojego potomstwa. I żeby jeszcze to wszystko skomplikować, nadeszła susza. Nadeszła susza i nadszedł głód. I nie było sposobu, żeby na tej pustyni zabezpieczyć przyszłość swoją, swoich bliskich, wszystkich ludzi, którzy byli razem z nim i stad zwierząt, które musiał przecież nakarmić. I w takiej sytuacji Abraham zrobił to, co potrafił najlepiej. Wziął sprawy w swoje ręce. Wiecie, Abraham wychował się w Ur Chaldejskim, czyli miejscowości położonej nad wielką rzeką, na jedną z największych rzek Bliskiego Wschodu, Eufratem. Później przebywał w Haranie, który także był w pobliżu wielkiej rzeki. Kiedy trafił do Kanaanu, trafił w miejsce, w którym właściwie wielkich rzek nie było. Jedyną poważną rzeką w tamtym rejonie jest Jordan, który w porównaniu nawet z naszą Odrą wygląda jak strumyczek. A kiedy jeszcze nadeszła susza, kiedy był na pustyni, woda stała się podstawową rzeczą, której potrzebował. W związku z tym postanowił, że wyruszy do Egiptu. Do Egiptu, który był miejscem, gdzie płynęła inna wielka rzeka ówczesnego świata, Nil. Jakakolwiek susza by się zdarzyła w tamtym rejonie, ci, którzy mieszkali na brzegach Nilu, mogli przeżyć. bo wody, które płynęły z głębi Afryki, wystarczały, żeby nawodnić pola, żeby zabezpieczyć pasze dla zwierząt, żeby zapewnić przeżycie. Więc w sytuacji, kiedy nagle wszystko stało się trudne, kiedy nie było wiadomo, jak będzie dalej, Abraham postanowił, wrócę do tego, co znam najlepiej. Znajdę wielką rzekę, bo tam wiem, że mogę przeżyć. I wychodzi z ziemi, do której powołał go Bóg. Postanawia ruszyć do Egiptu i w pewnym sensie to była odpowiedzialna decyzja, jeśli na to patrzymy. Pamiętajcie, on musiał wyżywić nie tylko siebie, ale prawdopodobnie kilkaset innych osób i wiele, wiele stad. Ale to rozwiązanie problemu, które on znalazł, to rozwiązanie trudności, przed którą stanął, w gruncie rzeczy zaraz później stawiało go przed kolejnym problemem. Bo zdawał sobie sprawę, że trafiając do Egiptu będzie musiał znaleźć się pomiędzy ludźmi, którzy są znacznie potężniejsi od niego. Jeżeli są znacznie potężniejsi od niego, to mogą zapragnąć wykorzystać sytuację, żeby jemu coś zrobić. I kiedy patrzył na swoją żonę, nawet znalazł doskonały motyw, po który ci Egipcjanie mogliby sięgnąć. Więc gdy Abraham spojrzał na swoją żonę, na Saraj, powiedział do niej, wiem, że jesteś piękną kobietą. I wiecie co, kiedy mężczyzna mówi do kobiety coś takiego, wiem, że jesteś piękną kobietą, to od razu brzmi dziwnie. Wygląda to jak komplement, ale te dwa pierwsze słowa, wiem, że, sugerują, że coś się za tym kryje. I rzeczywiście wiele się za tym kryło. Abraham mówił, wiem, że jesteś piękną kobietą i kiedy Egipcjanie to zobaczą, na pewno będą chcieli mnie zabić. Po to, żeby usunąć mnie z drogi, po to, żeby móc ciebie zagarnąć, żeby móc ciebie posiąść tylko dla siebie. Więc kiedy będziemy w Egipcie, mów, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. To jest zaskakujące stwierdzenie. Mów, że jesteś moją siostrą, czyli nakłania ją do kłamstwa po to, żeby mi się dobrze wiodło, po to, żebym ja pozostał przy życiu. Wiecie, Abraham znalazł rozwiązanie swojego problemu. Pod tym względem on naprawdę jest bardzo zapobiegliwym człowiekiem. Znalazł rozwiązanie, które jak się okazało nawet zadziałało, ale jednocześnie wtrąca całą swoją rodzinę w bardzo nieciekawą sytuację. Wiecie, to nie jest tak, że to tylko Abraham i Saraj powtarzali to kłamstwo. Kiedy trafili do Egiptu, kiedy rzeczywiście przedstawiali Saraj jako siostrę Abrama, to kłamstwo musieli powtarzać, a przynajmniej zachować milczenie, wszyscy, którzy razem z Abramem poszli tam. Czyli musiał je powtarzać Lot, musieliby powtarzać wszyscy jego słudzy, musieli powtarzać wszyscy ludzie, którzy byli związani z Abramem. Wystarczyło, żeby ktokolwiek z nich się wygadał. A tam jaka to jest siostra? Gdybyście widzieli, jak oni się zachowują, to byś wiedział, że to żadna siostra. Wystarczyło, żeby któryś ze sług poszedł gdzieś na targ i wymskło mu się coś i całe kłamstwo, cały fortel, cała otoczka spaliłaby na panewce, jak to teraz mówimy. Żeby to się mogło udać, wszyscy musieli kłamać. Wszyscy musieli kłamać po to, żeby Abraham był bezpieczny. I on bardzo wyraźnie tym jednym wydarzeniem pokazuje, że jest gotów wykorzystać innych po to, żeby chronić samego siebie. I co więcej, jest gotów wykorzystać swoich najbliższych. Wiecie, jako mężczyzna, jako mąż powinien stanąć przed swoją rodziną i chronić ich przed wszelkimi zagrożeniami. Ale Abraham chowa się za swoją żoną po to, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo, nawet jej kosztem. I okazało się, że był przewidujący, że rzeczywiście stało się tak, jak się obawiał. Kiedy Egipcjanie zobaczyli Saraj, kiedy zobaczyli, jaka jest piękna, zapragnęli ją nawet nie dla siebie, bo była taka piękna, ale dla Faraona. I Faraon wziął ją do swojego haremu. Co więcej, Faraon wyświadczał przysługi, był przychylny Abramowi ze względu na Saraj. Czytamy nawet, że dał Abramowi wiele stad, wiele sług, pewnego rodzaju zapłatę za Saraj, którą traktował w związku z tym jako swoją żonę. Jako żonę, którą miał pojąć, posiąść za jakiś czas. Saraj musiała spędzić jakiś czas w haremie, żeby być przygotowaną do prezentacji przed Faraonem, ale Abram już otrzymał zapłatę za swoją żonę. I wiecie, akt przyjęcia zapłaty świadczył coś więcej, że on był gotowy zostawić Saraj w Egipcie. Był gotowy zostawić ją w ręku Faraona po to, żeby ochronić samego siebie. I czerpał jeszcze z tego korzyści. Ale wtedy zainterweniował Bóg. Wiecie, jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Wszyscy wiemy, że Saraj była siostrą Abrama. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tylko Abram o tym mówi. Że gdybyśmy mieli znaleźć jakiekolwiek inne świadectwo w pierwszej księdze mojżeszowej, w księdze rodzaju, to tylko ze słów Abrama i tych, którzy powtarzają jego słowa, możemy coś takiego wywnioskować. To wcale nie znaczy, że było inaczej. Saraj najprawdopodobniej była siostrą, przynajmniej krewną Abrama. Tradycja żydowska utożsamia ją z Iską, która była córką Harana, jednego z synów Teracha, także ojca Lota. I w związku z tym, jeżeli tradycja żydowska odczytuje to poprawnie, Saraj byłaby bratanicą Abrama, siostrą Lota, którzy później po śmierci Harana zostali przysposobieni przez Teracha i stali się w związku z tym bratem i siostrą samego Abrama. Więc rzeczywiście w tym jest ziarno prawdy. Ale ani Bóg, ani narrator Księgi Rodzaju nigdy nie mówią o Saraj jako o siostrze Abrama. Zawsze nazywają ją jego żoną. Tylko Abram sam nazywa ją swoją siostrą i tylko ludzie, którzy powtarzają jego słowa, mówią coś takiego o niej. I to już pokazuje niesamowitą rzecz, że chociaż on nagina prawdę, że chociaż on kłamie, Bóg nie godzi się na to kłamstwo. I co więcej, Bóg staje w obronie Saraj i robi to, co powinien był robić Abram. To znaczy konfrontuje samego Faraona, zsyła choroby na Faraona, na jego cały dwór. Także Faraon orientuje się, że coś jest nie tak. Kiedy zaczyna toczyć się śledztwo, prawda wychodzi na jaw. Bóg staje w obronie Saraj. Faraon odsyła Saraj z powrotem do Abrama i każe im się w gruncie rzeczy wynosić z Egiptu, pozwalając otrzymać to wszystko, co dostali. I Abram razem z Lotem, razem z Saraj, swoją żoną i razem z całym dobytkiem, który został pomnożony, wracają do Izraela. Wracają do Izraela i trafiają w okolice Betel, miejsca, w które Abram już wcześniej odwiedził i tam on odbudowuje ołtarz, który kiedyś zniósł Bogu i znowu wzywa Bożego imienia. Cała ta przygoda, wydaje się, zakończyła się dobrze, ale wcale nie dzięki przemyślanym fortelom Abrama, ale dzięki Bożej wierności, który stanął w obronie Saraj. I co więcej, prawdopodobnie to wtedy do całej ekipy, do jego rodziny dołączyła Hagar, która, jak pamiętacie, odegrała później bardzo ważną rolę. Kolejne wydarzenie, o którym mówi nam Pismo Święte w tym wypadku, to jest konflikt, jaki powstaje między Abramem i Lotem. Obaj są już bardzo majętnymi mężczyznami, tak majętnymi, że ziemia, na której są, nie jest w stanie utrzymać stad obydwu. W związku z tym coraz częściej dochodzi do konfliktów między ich pasterzami, w związku z tym interesy zaczynają mieszać w tych relacjach rodzinnych. I Abram postępuje bardzo szczodrze. Abram razem z Lotem idą na górę, gdzie, z której widać wszystkie ziemie dookoła i Abram mówi, okej, ty wybieraj pierwszy. Ty idź tam, gdzie chcesz pójść, a ja pójdę w drugą stronę. Jeśli pójdziesz na wschód, ja pójdę na zachód. Jeśli pójdziesz na północ, ja pójdę na południe. Abram, chociaż jest starszy, chociaż jest w tej rodzinie ważniejszy, daje prawo wyboru swojemu bratankowi, daje prawo wyboru Lotowi. I on, jak pamiętacie, wybiera ziemię, która była właśnie bogata w wodę, przynajmniej na tamte rejony, czyli w okolicach Jordanu, miejsca wokół Sodomy i Gomory, bo tam trawa była zielona, bo tam łatwiej było trzymać swoje stada. Zostawiając Abramowi te tereny, które są bardziej pustynne, te tereny, w których trudniej jest żyć. Ale Abram godzi się na to. I zaraz po tym wyborze Bóg znowu przychodzi do Abrama i mówi mu, słuchaj, całą tą ziemię, na której jesteś, daję tobie i twojemu potomstwu. Popatrz na północ, popatrz na południe, na wschód i na zachód. Przejdź cały ten teren i wiedz, że to będzie kiedyś należało do twoich potomków. W sytuacji, kiedy Abram dobrowolnie rezygnuje z czegoś, co mógłby mieć, Bóg przychodzi do niego, jakby go pocieszając, mówi, nie myśl, że coś tracisz, bo ja spełnię swoją obietnicę, bo ja dam ci to, co obiecałem. Jakiś czas później do Abrama dochodzi wiadomość, że Lot został uprowadzony. Otóż władcy z tamtych rejonów najechali ziemię wokół Sodomy i Gomory, podbili tamte miasta i uprowadzili zarówno mieszkańców, jak i cały ich dobytek. I Abram, niewiele się namyślając, wyrusza po to, żeby bronić Lota. Bierze wszystkich mężczyzn, którzy byli wokół niego, którzy byli w stanie nosić broń. Bierze jeszcze swoich sojuszników, których udało mu się w międzyczasie zgromadzić i wyruszają w pościg za tymi królami, którzy pojmali Lota. doganiają ich, odbijają Lota, pokonują ich, odbijają wszystkie łupy i wracając, jak pamiętacie, Abram spotyka Melchizedeka, króla Salemu, który był kapłanem Boga Najwyższego i składa mu 10 część ze wszystkich łupów, które zgromadził, a później 90% z tego, czyli całą resztę, oddaje królowi Sodomy, dlatego, żeby nikt nie posądził go, że on wzbogacił się na tym, co nie należało do niego. Powiedział, nie chcę nic z tych łupów, które zebrałem. Niech to wszystko wróci do was. Dajcie tylko tą część moim sprzymierzeńcom, którzy wyruszyli na tę wojnę razem ze mną. Bo nie chcę, żeby ktokolwiek mówił, że to dzięki nim Abram się wzbogacił. Abram wystawił znowu swoje życie, postawił swoje życie na szali po to, żeby bronić swojego bratanka, członka swojej rodziny, a nie po to, żeby zdobywać zysk. Widzicie, to też pokazuje niesamowitą szczodrość Abrama. Był nie tylko człowiekiem, który był gotowy bronić samego siebie, ale jeżeli na kimś mu zależało, ale jeżeli kogoś naprawdę poważał, był gotów dać mu wszystko, był gotów rzucić wszystko, żeby o tego człowieka walczyć. I znowu w tej sytuacji czytamy, że Bóg przychodzi do Abrama, jakby znowu potwierdzając mu, że czuwa nad nim, mówi, nie bój się, Abramie. Ja jestem tarczą twoją, a zapłata twoja będzie sowita. I to jest naprawdę ciekawe, że Bóg zaczyna od słów nie bój się. Bo kiedy popatrzymy na życie Abrama z pewnego dystansu, zobaczymy, że chyba wiodącą emocją, takim rysem w jego życiu był właśnie strach. Abram prawie przez całe swoje życie walczył ze strachem, ale nie był tchórzem. Bo jak widzimy, był gotów walczyć, ryzykować życie po to, żeby bronić Lota. On nie był tchórzem. On ze swoim strachem radził sobie właśnie w ten sposób, że podejmował działanie i starał się zrobić wszystko, co było w jego mocy, żeby zabezpieczyć swój byt i byt tych, na kim mu zależało. I Bóg przychodzi do niego i mówi, nie bój się, Abramie, to ja jestem twoją ochroną. To ja sprawię, że będziesz wynagrodzony za wszystko, co robisz. I tu jest ciekawa rzecz. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy stajecie przed Bogiem i możecie mu powiedzieć o wszystkim, co chcecie. Wiecie, jakie były pierwsze słowa Abrama? A cóż mi możesz dać, Boże, skoro ja nie mam potomstwa? Cóż mi możesz dać, kiedy jestem bezdzietny, a dziedzicem moim będzie ktoś, kto tylko mieszkał u mnie, Eliezer z Damaszku? Bo przecież nie dałeś mi potomstwa, bo mój domownik będzie moim dziedzicem. Wiecie, Abram od razu, kiedy miał okazję w końcu wyrzucić z siebie to, co się w nim gotowało, pewnym zarzutem mówi do Boga, Boże, ale ja nie mam potomstwa, więc co możesz mi dać? Myśl o potomku, myśl o tym, żeby mieć tego, który będzie jego dziedzicem, towarzyszyła Abramowi przez cały ten czas. To była obietnica, którą mu złożył Bóg, a minęło już 10 lat i tego potomka dalej nie ma. A Bóg odpowiada na to, twoje potomstwo będzie jak gwiazdy. Możesz mi wierzyć. I czytamy, że Abram uwierzył Bogu. I właśnie to Bóg poczytał mu ku usprawiedliwieniu. Wiecie, to jest ciekawe, bo to pokazuje długą drogę, jaką Abram przebywał w swoim życiu. Okay? Zawsze myślimy, że on wyszedł z Haranu już jako człowiek pełen wiary. Ale widzimy, że dopiero w tym miejscu Biblia mówi, że on uwierzył Bogu. Że on dopiero uwierzył w tą obietnicę. Był posłuszny, ale przez 10 lat właściwie czekał na spełnienie tej obietnicy i nie widział tego. Bóg mówi mu, możesz mi zaufać? I Abram mówi, okej, wierzę ci. I to Bóg poczytał mu ku usprawiedliwieniu. I mówi coś jeszcze, Bóg. Wywiodłem cię z Ur, by dać ci tę ziemię w posiadanie. Wiecie, to też są niesamowite słowa, bo jak pamiętamy tę historię, Bóg przemówił do Abrama w Haranie, a nie w Ur. Z Ur to wyszedł on, idąc ze swoim ojcem. Więc kiedy Bóg mówi mu, wywiodłem cię z Ur, to tak jakby mówił, wiesz co, ja w twoim życiu działałem, zanim jeszcze w ogóle o mnie słyszałeś. Zanim jeszcze myślałeś o tym, co mógłbyś zrobić dla mnie, ja już planowałem twoją drogę. Ja prowadziłem cię wtedy, kiedy jeszcze nawet nie szedłeś za mną. Do tej ziemi po to, żeby się posiadł. I Abram znowu, bardzo otwarcie, kto jak kto, ale Abram potrafił dyskutować z Bogiem. I mówi, tak Boże, ale po czym poznam, że posiądę tę ziemię? Jaki dowód mi dasz? Jakie zapewnienie mi pokażesz, że ta ziemia rzeczywiście będzie należała do mnie? Wiecie, Abraham nie pytał o znak. On naprawdę domagał się od Boga pewnego dowodu. Boże, skoro mi obiecasz, dowiedz mi, że naprawdę tak będzie. I Bóg odpowiada na to wezwanie. I czytając ten rozdział, 15 rozdział Księgi Rodzaju, czytamy o dziwnej ceremonii, która następuje. Bóg każe Abramowi przynieść zwierzęta, każe je zabić, rozpołowić i w nocy Bóg w widoczny sposób, jako słup ognia, przychodzi i przechodzi pomiędzy tymi rozciętymi zwierzętami. Sposób, który Bóg pokazał Abramowi, że zawiera z nim przymierze. Że to nie jest tylko obietnica wypowiedziana gdzieś z góry, ale że Bóg sam staje na straży tego przymierza. Że Bóg sam zobowiązuje się przed nim, przed człowiekiem, że tej obietnicy dotrzyma. I Abraham uwierzył Bogu i Bóg poczytał mu to za usprawiedliwienie. Ale wiecie, cała ta sytuacja, kiedy Abraham otrzymuje po raz kolejny Boże zapewnienie o tym, że będzie miał potomka i że będzie miał ziemię, stawia w nieciekawej sytuacji Saraj. Okay? Bo tak, obietnica dotyczy potomka Abrama. Saraj jest jego żoną już od wielu lat i nie jest w stanie dać mu dziecka. Co więcej, Sara już przekonała się osobiście, że Abram jest gotów zostawić ją, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać. Co więcej, niedawne wydarzenia, których Abram zachował się tak szczodrze i tak odważnie, pokazują jej, że on bynajmniej nie jest tchórzem, że on bynajmniej nie jest słabym, który na każde niebezpieczeństwo chowa się za innymi, ale jeżeli na kimś mu zależy, to jest gotów dać wiele, jest gotów rzucić wszystko, tak jak dla Lota, po to, żeby tej osoby bronić. Ale jej samej dotychczas tego nie okazał. Widzicie tę różnicę? Kiedy chodziło o Saraj, kiedy byli w Egipcie, schował się za nią, był gotów ją zostawić faraonowi. Kiedy chodziło o Lota, nie zastanawiał się, ale ryzykował własnym życiem, chociaż mógł zginąć, po to, żeby Lota ratować. Więc Sara jako kobieta, jako żona Abrama, musiała sobie poradzić z tą myślą. Nie mogę dać mu dziecka. Już mi pokazał, że jest w stanie mnie porzucić. Pokazał mi wyraźnie, że dla niego najważniejsi są mężczyźni. Ten, który mógłby być jego potomkiem. Więc co będzie, jeżeli znajdzie sobie inną? I w tamtych czasach to było jak najbardziej realne rozwiązanie. I być może Abram już od czasu do czasu o tym myślał, więc Saraj ze strachu postanowiła go wyprzedzić i Saraj w pewien sposób wzięła przykład z Abrama. Znalazła swoje własne rozwiązanie, w jaki sposób zabezpieczyć swoją pozycję w tej rodzinie. Przyszła do Abrama i powiedziała: Pan odmówił mi potomstwa, dlatego obcuj proszę z niewolnicą moją. Obcuj to jest takie stare słowo na współżyj, może z niej będę miała dzieci. Bo rzeczywiście w tamtym czasie takie rozwiązanie było możliwe. Dzieci niewolnicy były uznawane za dzieci należące do tego, do kogo należał ten niewolnik. W związku z tym niewolnica Saraj, Hagar, którą otrzymała w Egipcie, jeżeli urodziłaby dziecko, w sensie prawnym ono byłoby dzieckiem Saraj. Więc Saraj postanowiła, okej, skoro ja nie mogę mieć dzieci, to przynajmniej znajdę sposób, żeby adoptować dziecko, które będzie uważane za moje. I zaskakujące jest, w jak kilku słowach narrator Księgi Rodzaju podsumowuje zakończenie tej propozycji. I usłuchał Abram rady Saraj. Okay? Saraj postanowiła wykorzystać kogoś innego po to, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. To samo, co wcześniej zrobił Abram wobec niej. Ale jej plan również obrócił się przeciwko niej. Bo kiedy Hagar zaszła w ciążę, było naturalne, że jej pozycja stanie się ważniejsza. I kiedy Hagar uświadomiła sobie, że nosi w sobie dziecko Abrama, zaczęła to w mniej lub bardziej świadomy sposób okazywać także Saraj i ona już tego nie mogła znieść. Nie mogła znieść, że kobieta, która miała rozwiązać jej problemy, stała się w gruncie rzeczy jej problemem. W związku z tym przychodzi do Abrama i mówi: ty jesteś winien mojej krzywdy. Bo chociaż ja dałem tobie moją niewolnicę za żonę, ona zaczęła mną pogardzać. Więc niech teraz Pan będzie sędzią między tobą a mną. Zauważcie, nie między Hagar a mną, ale między tobą a mną. Możemy tu wczytywać trochę rzeczy i może to jest wczytywanie, ale bardzo prawdopodobne jest, że sam Abram zaczął ukazywać Hagar więcej względów, niż Saraj uważała to za stosowne. I widać to nawet w reakcji Abrama, bo on, kiedy Sara przychodzi do niego z takim wyrzutem, podnosi ręce i mówi, okej, ona jest twoja, rób z nią co chcesz. Jeżeli masz jakieś rozwiązanie, proszę bardzo. Co jest zaskakujące, bo człowiek, który bardzo pragnie potomka, człowiek, którego dziecko jest teraz w łonie tej kobiety, w łonie Hagar, mówi, dobra, jeżeli coś chcesz, to ja nie mam nic do tego. I zaskakujące jest to, co mówi później Biblia, kiedy Saraj chciała upokorzyć Hagar. Wiecie, to nie chodziło nawet o rozwiązanie swojego problemu. Ona była gotowa pójść o krok dalej. Ona była gotowa upokorzyć tę kobietę, która teraz stała się dla niej zagrożeniem. I Hagar w takiej sytuacji ucieka. Hagar ucieka, ale tutaj znowu jest niesamowity obraz Boga. Boga, który wychodzi Hagar naprzeciw i który przemawia do niej bezpośrednio, mówiąc, ja będę twoją ochroną. Chociaż krzywdzi cię twoja pani, chociaż krzywdzi cię twój pan, ja będę twoją ochroną. Więc wróć tam, bo urodzisz syna, który będzie ojcem wielu narodów. W sytuacji, kiedy Hagar zrozpaczona ucieka, nie wiedząc co zrobić, Bóg staje w obronie tej, która została skrzywdzona. Hagar rzeczywiście wraca do Abrama, wraca do Saraj i rodzi syna, rodzi Ismaela. I wydaje się, że Boża obietnica zaczęła się spełniać. Abram ma syna. Abram ma swojego potomka, którego w pełnym tego słowa znaczeniu adoptuje. Jest jego synem, jest jego dziedzicem, jest tym, na którego czekał. I mija 13 lat. Mija 13 lat, zanim spotkamy kolejne wydarzenie w historii tej rodziny, kiedy znowu spotykamy Abrama. I wiecie, przez te 13 lat, kiedy Abram patrzył, jak najpierw Ismael jest małym chłopcem, kiedy zostaje odstawiony od piersi, kiedy zaczyna rosnąć, kiedy właściwie zaczyna być już mężczyzną, bo ten wiek 13 lat w tamtej kulturze to był już taki wiek, gdzie młodzi chłopcy stawali się już właściwie mężczyzną. Kiedy on już nie tylko jest dzieckiem, ale staje się naprawdę dziedzicem, towarzyszem. Kiedy Abram może go brać na polowania i robić z nim różne rzeczy, które robią dorośli mężczyźni, wtedy Bóg znowu przychodzi do Abrama. Przychodzi do Abrama i mówi, ja jestem Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały, bo ja ustanowię przymierze między tobą a mną. I zmienię twoje imię. Nie będziesz się już nazywał Abram, ale Abraham, bo będziesz ojcem wielu narodów. I później następuje zaskakująca rzecz, bo Bóg mówi, że istotą tego przymierza, znakiem tego przymierza, będzie obrzezanie, czyli dosyć bolesny zabieg chirurgiczny, któremu Abraham miał się poddać właśnie po to, żeby nosić na swoim ciele znak tego, że należy do Boga. I Abraham godzi się na to. Co więcej, nie tylko on ma się obrzezać, ale muszą się obrzezać wszyscy mężczyźni, którzy są w jego otoczeniu, którzy są w jego domu. W związku z tym stanie przed koniecznością wytłumaczenia to kilkuset dorosłym mężczyznom, że oni również muszą poddać się bolesnemu zabiegowi medycznemu, dlatego że Bóg przemówił do Abrama, że Bóg postanowił zawrzeć z nim przymierze. Ale Bóg miał w zapasie coś jeszcze bardziej zaskakującego. Bo kiedy Abram mówi, że okej, być może już sobie myślał, jak on teraz się wytłumaczy przed tymi wszystkimi mężczyznami, Bóg mówi, a co do Saraj, twojej żony, nie będziesz ją już nazywał Saraj, ale jej imię będzie Sara, bo będę jej błogosławił i dam jej syna, który stanie się ojcem wielu narodów. I to było zaskakujące, bo to jest pierwszy raz, kiedy Bóg w wyraźny sposób mówi Abramowi, że wszystkie obietnice, które dotychczas otrzymywał, cały czas obejmowały także Saraj. Że to nie było tak, że to było tylko dla niego, on sobie mógł później wybrać, z kim będzie to wszystko realizował, ale że Sara, jego żona, od początku była w tym wszystkim, miała być tym wszystkim ujęta. I popatrzcie, jaka jest reakcja Abrama. Czytamy, że Abram padł na twarz i zaśmiał się, mówiąc do siebie, czy stuletni może urodzić dziecko i czy Saraj, 90-letnia, może jeszcze rodzić. Obyś tylko, Boże, zachował Ismaela. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Wiecie, kiedy Abram słyszy o tym, że Saraj będzie miała syna, jego pierwszą reakcją jest, ja już mam syna. Boże, mi wystarczy, jeżeli tylko Ismaelowi będziesz błogosławił. Mi wystarczy, jeżeli to on będzie żył przed tobą. Ale Bóg reaguje bardzo gwałtownie. Mówi, nie, to Sara, twoja żona, urodzi ci syna i nazwiesz go Izaak. I to on będzie dziedzicem przymierza, które ja zawarłem z tobą. Wiecie, wspaniała obietnica, która dla Abrama jest teraz problemem. Bo on już ma syna. On już ma syna, z którym żył kilkanaście lat. Syna, którego pokochał, syna, którego się związał. Syna, który pod każdym formalnym warunkiem spełniał wymagania dziedzica. Był jego synem. Ale Bóg mówi, to nie jest ten, którego ci obiecałem. Będzie inny, a tego będziesz musiał odesłać. I Abrahamowi to się nie podoba. I wiecie, i zaskakujące jest to, co się dalej dzieje. Bo to są rzeczy, które dzieją się gdzieś w tle, których nie dostrzegamy, czytając tę historię. Abraham dokonuje obrzezania. Abraham już. Samego siebie, Ismaela i wszystkich mężczyzn, którzy są w jego obozie. W związku z tym musiał im powiedzieć, że przyszedł do niego Bóg i że to jest Boże wymaganie, bo uwierzcie mi, prawdopodobnie nie zgodziliby się na taki bolesny zabieg w innym wypadku. Abraham musiał powiedzieć wszystkim, że Bóg przyszedł do niego i w wyraźny sposób nakazał mu zrobienie czegoś. Okay? Czyli to nie było tak, że to było jakieś takie osobiste objawienie, które Abraham zatrzymał dla siebie. I czytamy o tym, że jakiś czas później, kilka tygodni do kilku miesięcy, Bóg znowu przychodzi do Abrama. Po co? Po to, żeby uniemożliwić Abramowi jego kolejny wybieg. Pamiętacie tę historię? Abram siedzi przed namiotem, prawdopodobnie jeszcze dochodząc do siebie po zabiegu i przychodzi do niego dwóch, jak zamyślał, przybyszy. Okazało się, to był aniołowie, później także Bóg w postaci ludzkiej. I kiedy Abram przygotowuje im jedzenie, Bóg pyta go wprost, a gdzie jest Sara, twoja żona? A Abraham mówi, ona jest tam w namiocie obok. I Bóg mówi, wiedząc, że Sara jest rzeczywiście w namiocie obok i że podsłuchuje, że Sara, twoja żona, będzie miała syna. Kiedy przyjdę tu za rok, ona urodzi ci syna. I wiecie, jaka była reakcja Sary? Sara się zaśmiała. Nie? Tak samo jak Abraham kilka tygodni czy kilka miesięcy wcześniej. I czytamy później, że Bóg pyta Abrahama, dlaczego Sara się śmieje. Patrzcie, nie było tak, że Bóg nie miał zamiaru rozmawiać z kobietami, bo za chwilę zwraca się bezpośrednio do Sary. Ale to pytanie, dlaczego Sara się śmieje, kieruje do Abrahama. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej Abraham nic Sarze nie powiedział. Bo gdyby powiedział o tym, co objawił mu Bóg, że Sara urodzi syna, nie zareagowałaby śmiechem, nie zareagowałaby tak, jak zareagowała w pierwszej chwili, gdy to usłyszała. Dla niej to była zupełnie nowa wieść. Dla niej to było coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszała. Czyli Abraham powiedział część tego, co Bóg mu objawił, ale drugą część zachował dla siebie. I później całe tłumaczenie Sary, które mówi sobie, jak ja w takim wieku miałabym jeszcze zażywać tych rozkoszy, wskazuje, że Abraham nie tylko nic nie powiedział, ale też nic nie robił w tym kierunku, żeby ten syn się urodził. Okay? Czyli w pewien sposób powiedział, okej, Boże, skoro ty powiedziałeś, to zobaczymy, kto kogo przetrzyma. I Bóg przychodzi do Abrama po raz drugi po to, żeby uniemożliwić Abrahama, uniemożliwić mu jego fortel. Jeżeli on sam nie chciał powiedzieć, to Bóg przyszedł prosto do jego namiotu i powiedział głośno o tym, o czym Abraham miał powiedzieć wcześniej. Nie, to Sara urodzi ci syna i nazwiecie go Izaak. Ale Abraham jeszcze nie skończył. Czytamy, że zwinął swoje namioty i wyruszył do Geraru. To były ziemie na zachód od Betel, od Betrzeby, od Hebronu, gdzie przebywał. Bliżej Morza Śródziemnego, które były zamieszkane przez Filistynów. I tam powtarza się historia, którą już wcześniej znaliśmy. Szedł i powtarzał wszystkim o Sarze, ona jest siostrą moją. Ale popatrzcie, teraz kontekst jest zupełnie inny. To jest zaraz po tym, jak Bóg obiecał mu potomka, który narodzi się z Saraj. To jest zaraz po tym, jak Bóg Saraj wprost powiedział, że ona będzie matką syna Abrahama. Wiecie, potrafimy jeszcze zrozumieć ten pierwszy przypadek, bo Abraham mógł myśleć, obietnica jest dla mnie i czy to będzie Saraj, czy to będzie inna kobieta, ja będę miał potomka. Ale teraz sprawa jest jasna. To ma być Saraj, ona urodzi ci syna, a Abraham idzie i powtarza to samo rozwiązanie. I sprawa toczy się tak samo. Ale tym razem stawką jest nie tyle bezpieczeństwo Abrahama, co los samej Saraj i los ich dziecka. Nie wiemy, czy Saraj była już w ciąży. Może była już w ciąży. W takim wypadku, gdyby została na dworze Abimelecha, który wziął ją sobie, żeby ją poślubić, co stałoby się z Izaakiem? Albo by ta ciąża została usunięta, albo zostałby on uznany za syna Abimelecha, króla filistyńskiego. Jeżeli Sara nie była jeszcze w ciąży i gdyby została żoną Abimelecha, gdyby się narodziło z niej jakieś dziecko, wszyscy byli przekonani, że to byłoby dziecko Abimelecha, króla filistyńskiego. Czyli idąc do Geraru, idąc pomiędzy Filistynów i znowu oddając Sarę innemu mężczyźnie, Abraham jakby próbuje jeszcze raz odwrócić całą sytuację na swoją stronę. I Bóg ponownie interweniuje. Bóg ponownie staje w obronie Saraj, bardzo gwałtownie, bo czytamy, że wszystkie kobiety, które były w królestwie tego Abimelecha, przestały rodzić z powodu Saraj, żony Abrahama. I czytamy później, że to ten król filistyński, kiedy cała sprawa wychodzi na jaw, to on wzywa do siebie Abrahama i każe mu się z tego tłumaczyć. Bo Bóg przemówi do niego bezpośrednio, mówiąc mu, ja wiem, że zrobiłeś to nieświadomości, ale jesteś winny temu, co się stało. I to Abraham, święty Boże, musi się teraz tłumaczyć przed pogańskim królem z tego, co zrobił. Że go oszukał, że go okłamał, że próbował swoim fortelem znowu wyjść na swoje. Ale jak wiemy, to się nie udało i rzeczywiście rodzi się Izaak. Rodzi się Izaak, który jest synem obietnicy. I ten Izaak staje się też, narodziny Izaaka stają się również tym miejscem, w którym następuje przemiana w życiu Saraj. Saraj, która dotychczas znosiła ten układ, który się wytworzył. To, że obok niej mieszkała Hagar z dorastającym synem, teraz mówi do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna. I czytamy zaskakujące słowa. Nie podobało się to, co powiedziała Saraj Abrahamowi ze względu na jego syna. Na jakiego syna? Na Ismaela, bo to jego miał wypędzić. Abraham nawet wtedy, kiedy już był Izaak, wciąż był związany z Ismaelem i gdyby tylko mógł, zrobiłby wszystko, żeby zatrzymać go przy sobie. I nie podobało mu się pomysł Saraj dlatego, że wciąż kochał swojego syna Ismaela. I znowu we wszystkim musi zainterweniować Bóg. Bóg przychodzi do Abrahama i mówi mu słowa, które pragnie usłyszeć każdy mężczyzna. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziemy gdzieś mężczyźni na jakąś konferencję dla mężczyzn i wołamy do Boga, Boże, powiedz nam, co mamy czynić. A Bóg poprzez proroctwo, czy w jakiś słyszalny sposób mówi, róbcie to, co każą wam żony. Pewnie byśmy zamilkli i wznieśli kolejną modlitwę. Boże, powiedz nam, co mamy czynić. No nie? Jakby ta pierwsza w ogóle do nas nie dotarła. Bóg przychodzi do Abrahama i nie mówi mu właściwie nic innego, z wyjątkiem tego, zrób to, co mówi ci Sara, bo ona ma rację. Bo ona ma rację w tej sytuacji. I Abraham robi to, co zasugerowała Sara. Wiecie, cała ta historia rodziny Abrahama, Izaaka, Jakuba, często przedstawiana jest jako historia o dominacji mężczyzn nad kobietami. O tym, że Bóg jakby potwierdza tę dominację. Ale to nieprawda. Już to pierwsze pokolenia, to co się będzie działo w kolejnych pokoleniach, to już w ogóle będzie zaskakujące, ale już to pierwsze pokolenie pokazuje coś innego. Że Bóg stawiał kobiety na tym samym poziomie. I często to było tak, że to kobiety wiedziały więcej na temat tego, co należy zrobić, niż mężczyźni. Bóg powiedział Abrahamowi, wielkiemu mężowi wiary, że ma słuchać się swojej żony. Przynajmniej w tym jednym wypadku. Ale co więcej, Bóg stawał w obronie kobiet. W wielu różnych sytuacjach, właśnie w życiu Abrahama. Kiedy Hagar uciekła z domu, Bóg wyszedł jej naprzeciw, żeby ją chronić. Kiedy Abraham porzucał Saraj i Sarę, Bóg stawał w jego obronie. I kiedy Hagar została znowu wypędzona razem z Ismaelem, Bóg znowu wyszedł im naprzeciw po to, żeby ich ochronić. I nie mamy teraz już zupełnie czasu na takie rzeczy, ale przydałoby się pewnie drugie kazanie mówiące o tym, jak Bóg wychodzi naprzeciw i z pomocą kobietom, które spotkały taki los. Jak Bóg wychodzi naprzeciw nastoletniej dziewczynie w ciąży, która ucieka z domu, bo boi się, co ją spotka. Jak Bóg staje w obronie kobiety, która jest odrzucona przez męża. Jak Bóg staje w obronie samotnej matki, która została pozbawiona domu i środków do życia. Bo taki właśnie był Bóg w tej historii. On bronił te kobiety przed Abrahamem. Wiecie, to jest zaskakujące, jeżeli pomyślimy o tym, że Bóg bronił te kobiety przed Abrahamem, ale Abraham rzeczywiście był skomplikowanym człowiekiem. Zaraz później czytamy o tym, że Abimelech, ten sam król, który właśnie miał to przejście z Abrahamem, przychodzi do niego i mówi mu: widzimy, że Bóg jest tobą we wszystkim, co robisz. Więc przysięgnij mi, że mnie nie zdradzisz. Wiecie? Człowiek z zewnątrz patrzy na Abrahama i mówi: widzę, że jesteś mężem Bożym, widzę, że jesteś kimś niezwykłym, i przysięgnij mi, że mi nie zdradzisz. To nie jest cecha chrześcijanina. Nie, w ogóle nie był chrześcijaninem, ale w sensie człowieka Bożego. Ale dla niego to taki właśnie był Abraham. Błogosławiony przez Boga i gotowy posunąć się do kłamstwa, do zdrady. I ludzie z zewnątrz to dostrzegali. Sara to dostrzegała, wszyscy, którzy tam w nim żyli. W ogóle tłumaczenie, które wcześniej Abraham miał przed Abimelechem, jest niesamowitym wglądem w tego, jak on myślał. Czytamy, że gdy Abraham zapytał go: dlaczego tak postąpiłeś? Abraham odpowiada mu: bo powiedziałem sobie. Bo kiedy miałem okazję zasięgnąć rady, zastanowić się, co Bóg mi obiecał, w gruncie rzeczy ja zapytałem tylko samego siebie. Powiedziałem sobie, że nie ma bojaźni Bożej w tym miejscu, że Bóg nie jest w stanie zrobić tutaj wiele, ponieważ to nie jest miejsce, w którym Boga się czci, ponieważ tutaj czcicie innych bogów, w związku z tym Bóg nie będzie w stanie mnie tu chronić. Owszem, Bóg mi obiecał, ale to miejsce jest poza jego zasięgiem, w związku z tym zabiją mnie tutaj. Wyobraził sobie najgorszy scenariusz, jaki jest możliwy, i żeby było jeszcze gorzej, zabiją mnie z powodu kogoś innego. To ktoś inny jest tego winny. Zabiją mnie z powodu mojej żony. Co więcej, ona naprawdę jest moją siostrą. Czyli potrafił znaleźć sobie wytłumaczenie tego kłamstwa, które powtarzał, bo tak jak to tłumaczył. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego. Wiecie, to słowo wyprawił tutaj jest dużo mocniejsze. To jest słowo, które należałoby przetłumaczyć: wypędził mnie z domu mojego ojca. Czy nie dość, że zabiją mnie, na pewno się wszystko potoczy fatalnie, z powodu jej, bo to będzie jej wina, a w ogóle to wszystko by się nie stało, gdyby nie Bóg, który to zapoczątkował, bo mogłem sobie spokojnie żyć w Haranie, nie musiałbym tego robić. Ale skoro już muszę, to powiedziałem jej: słuchaj, taką przysługę masz mi wyświadczać wszędzie, gdzie pójdziemy. To nie był przypadek, to nie było jednorazowe wydarzenie, ale on był przekonany, że ma prawo tego żądać, wymagać. Wiecie, strach był naprawdę dominującą emocją w życiu Abrahama. Był dominującą do tego stopnia, że pod wpływem strachu on odrzucał wszystkie inne rady i skupiał się tylko na tym, co sam jest sobie w stanie zapewnić. I uważał, że Bóg mimo wszystkich swoich obietnic nie będzie w stanie go chronić, w związku z tym on musi chronić się sam nawet kosztem swoich najbliższych. Nawet jeżeli to będzie oznaczało skrzywdzenie tych, z którymi spędził swoje życie. I uważał, co więcej, że ma do tego prawo. Ma do tego prawo, bo taki jest jego los. To jest Abraham, którego nie znaliśmy. I później następuje przemiana. Następuje przemiana, której właściwie nie jesteśmy świadkami. W Księdze Rodzaju są dwa rodzaje przemian. Te, które widzimy, które jesteśmy w stanie zaobserwować, i te, które się dzieją gdzieś z tyłu, a my widzimy tylko kolejne wydarzenie, które jest tego owocem. Następne spotkanie z Abrahamem to czas, kiedy Bóg każe mu złożyć Izaaka w ofierze. I wiecie, jest takie powiedzenie, że ktoś tak mocno wpatrywał się w drzewa, że nie widział lasu. W tej historii my często padamy ofiarą takiego patrzenia, bo ta prośba czy żądanie Boga jest tak dla nas niepojęte. Bóg, który przychodzi do Abrahama i mówi mu: złóż Izaaka w ofierze, jest niepojęte dla nas, bez względu na to, jak często czytamy tę historię, że nie zauważamy, że w tej historii ważniejsze nawet jest nie to, co Abraham zrobił, ale to, czego nie zrobił. Gdzieś w przeciągu tych kilkunastu lat, bo Izaak miał co najmniej, był chłopcem, więc miał od kilku do kilkunastu lat, w życiu Abrahama nastąpiła przemiana, w wyniku której stał się zupełnie innym człowiekiem. I to wydarzenie w gruncie rzeczy pokazuje nowego Abrahama. I w pewnym sensie ta próba jest nie tyle próbą, którą to Bóg poddaje, bo wiecie, Bóg wiedział, jak to się skończy, ale to była próba, którą Abraham poddawał sam sobie, samego siebie. ponieważ Bóg chciał mu pokazać, jak bardzo jest teraz inny. Wiecie, Abraham był człowiekiem, który dyskutował z Bogiem. W swojej własnej sprawie, w sprawie Sodomy i tak dalej. Ale kiedy Bóg każe mu złożyć Izaaka w ofierze, odpowiada tylko: tak, Panie, oto jestem. W naszym współczesnym języku to by się ograniczyło pewnie do takiego i nic więcej. Nie miał już nic do powiedzenia Bogu. Abraham, który zawsze miał plan awaryjny, który zawsze miał jakieś inne rozwiązanie swojego problemu, nie robi teraz nic, żeby odwrócić tą sytuację, w jakiej się znalazł. Po prostu bierze Izaaka i idzie, dokładnie spełniając wszystko to, co Bóg mu kazał. Abraham, który zawsze potrafił znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, nawet nie próbuje tego wyjścia szukać. Idzie i związuje swojego syna Izaaka i jest gotowy złożyć go w ofierze i wtedy znowu interweniuje Bóg. Interweniuje Bóg, bo Abraham już zobaczył, że rzeczywiście jest gotów to zrobić. I czytamy, że Abraham nazwał to miejsce Bóg zaopatruje. W innym tłumaczeniu jest napisane, że Bóg widzi. I można to połączyć, żeby oddać jakby pełne brzmienie tego imienia. Bóg widzi, czego mu potrzeba i daje mu to. Ale ja chciałbym wam pokazać rolę tego imienia z innej perspektywy. To jest Bóg, który zapewnia. Który zapewnia co? Zapewnia wszystko. I w życiu Abrahama te słowa stają się bardzo niesamowite. Bo to był człowiek, który uważał, że on sam sobie musi wszystko zapewnić, a teraz mówi, że to Bóg zapewnia. To Bóg zapewnia bezpieczeństwo, to Bóg zapewnia dobrobyt, to Bóg zapewnia potomstwo, to Bóg zapewnia ziemię. I to jest ta przemiana, która dokonała się w życiu Abrahama. Człowieka, który był pełen strachu, człowieka, który z powodu swojego strachu był gotów krzywdzić innych, który w końcu uświadomił sobie, że to Bóg jest godzien, żeby mu zaufać, że to Bóg jest godzien spełnić swoją obietnicę. Wiecie, kiedy ja myślę o Abrahamie, w pewnym sensie myślę o tym, że jest bardzo podobny do nas. Bo w gruncie rzeczy, kiedy mnie dotyka strach, kiedy strach dotyka każdego z nas, kiedy myślimy o tym, co czeka nas w nowym roku, o kredytach, które musimy spłacić, o pracy, którą chcemy utrzymać, o rzeczach, których musimy podołać, o sprawach, które musimy rozwiązać. Bardzo łatwo jest ulec strachowi. Strach jest doskonałym poganiaczem, ale fatalnym doradcą. Jeżeli posłuchasz strachu, on zawsze podpowie ci, że możesz zadbać o siebie kosztem innych. Że zawsze masz prawo zrobić coś, co nawet będzie krzywdziło twoich najbliższych, po to, żebyś zadbał o siebie. I to był głos, którego bardzo długo słuchał Abraham, aż w końcu usłuchał Boga. I to jest ta przemiana, przed którą on stanął, przemiana, którą my wszyscy potrzebujemy. Kiedy stoję przed Bogiem, mam wybór, żeby zaufać albo Jemu, albo samemu sobie i temu, co podpowiada mi mój strach. Abraham stał się człowiekiem, jakiego znamy, jakiego kochamy, dlatego, że zaufał Bogu. Więc ja teraz chciałbym was zostawić z takim wyzwaniem. Kiedy przyjdzie coś, co cię przerazi, kiedy staniesz przed czymś, co będzie wzbudzało coś strach, komu zaufasz?